Witam wszystkich braterstwa. Tematem, jakim chciałem dzisiaj z braćmi się podzielić, to temat może dosyć znany, często i w wielu wykładach i na konwencjach poruszany, a mimo to jednak ciągle jakieś tam wątpliwości powstają. Mimo że się wydaje, że to jest temat łatwy, to wcale taki nie jest, bo przez całą Biblię ten temat się przewija i właściwie, żeby ten temat zgłębić, to trzeba nie lada umysłu. A chciałbym dziś pomówić z braćmi o Duchu Świętym. Może nie o samej istocie Ducha Świętego, tylko raczej o to, jaki on ma na nas wpływ, jak się udziela w naszym życiu, no jakie są tego skutki lub jakie są skutki, kiedy on w naszym życiu się nie udziela. Już kiedy się przygotowywałem do tego wykładu, to temat właściwie był całkiem inny, ale wydarzenia, które mnie spotkały w ostatnim czasie, całkowicie odmieniły temat, także będę dzisiaj mówił o Duchu Świętym. O Duchu Świętym. Temat Ducha Świętego przewija się przez całą Biblię. Już w drugim wersecie w pierwszej Księgi Mojżeszowej już mowa jest o tym, że Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Duch Święty, tak jak uczy nas Biblia, jest mocą Bożą, jest jakby oddziaływaniem Pana Boga na ziemi. Przez Ducha Świętego Bóg wpływa na to, co się tutaj dzieje, na nas, jest przejawem boskiej działalności. Jak wiemy, inne kościoły inaczej rozumieją zagadnienie Ducha Świętego, ale skupmy się na czym innym. Jeżeli przyjrzymy się całej historii Ducha Świętego w Biblii, zauważymy pewne różnice, tak jak on występował w historiach starotestamentowych i porównać z działaniem Ducha Świętego w Nowym Testamencie, na pewno zauważymy pewne różnice i wydaje mi się, że w Starym Testamencie znajdziemy mniej osób, które były jakby pod ciągłym, bezpośrednim wpływem Ducha Bożego. Tam częściej znajdziemy sytuacje, kiedy ten duch danej osobie został udzielony, ta lub inna osoba została nim ogarnięta. W Nowym Testamencie będzie troszeczkę inaczej wyglądało, kiedy apostoł będzie mówił, że ten duch żyje w nas, że cały czas jesteśmy pod jego działaniem. I mam wrażenie, że w Starym Testamencie on jakby był troszeczkę jakby oszczędniej udzielany ludziom. Może parę przykładów przytoczę, jak ludzie pod tym duchem działali. 4 Mojżeszowa, 24 rozdział, drugi, trzeci werset. A podniósł swe oczy, ujrzał Izraela rozłożonego według swoich plemion, wtedy ogarnął go Duch Boży i wygłosił swoje proroctwo. Księga Sędziów, 6 rozdział. Lecz Gedeona ogarnął Duch Pański, tak iż zadał w trąbę i skrzypnęli wokół niego potomkowie Abizera. 14 rozdział Sędziów. Jego zaś ogarnął Duch Pański, to też rozdarł go na dwoje, tak jak rozdziera się koźla, choć nie miał nic w ręku, a ojcu swojej matce nic nie powiedział. Dalej czytamy. To jest o Samsonie. I ogarnął go Duch Pański, zszedł więc do Aszkalonu i zabił 30 mężów z jego mieszkańców, zabrał z nich to, co mieli na sobie i dał szatę świąteczną tym, którzy rozwiązali zagadkę. 1 Samuelowa. Poszli wtedy stamtąd do Gibei, spotkała ich gromada proroków, a Duch Boży ogarnął go i wpadł zachwycenie w ich gronie. To jest o Saulu. Wtedy wstąpił na Saula Duch Boży, gdy usłyszał o tych wydarzeniach i wybuchnął wielkim gniewem. Także po tych kilku przykładach widzimy, że działanie Ducha Bożego na ludzi w tamtym czasie miało całkowicie inne działanie niż później będziemy czytali to w Nowym Testamencie. Tutaj widzimy, że albo były to jakieś czyny heroiczne, albo ludzie wygłaszali proroctwa. Czasami też dochodziło do rzeczy strasznych. By nieraz to były akty odwagi i mądrości. O wielu królach judzkich mamy napisane, że swoim postępowaniem podobali się Bogu i Duch Pana był z nimi. Kiedy jednak przejdziemy do Nowego Testamentu, Duch ten nabiera jakby innego wyrazu. Pełni trochę inną funkcję niż w Starym Testamencie. I tutaj z kolei, kiedy Nowy Testament zaczniemy od początku czytać, mowa o Duchu Świętym jest w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza. I widać już w tym wersecie, że ten Duch po zadziałaniu odmienia życie człowieka. Chodzi tutaj o Marię. A z narodzeniem Jezusa było tak, gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. Widzimy, że to działanie Ducha Świętego na Marii całkowicie odmieniło życie jej, a nie tylko jej, także nas wszystkich. Potem przez cały okres życia Jezusa widzimy działanie w nim Ducha Świętego i to raz używa go, aby wyganiać demony, innym razem, aby uzdrawiać ludzi, innym razem jeszcze, aby wskrzeszać zmartwych. Przez cztery Ewangelii widzimy działanie i wpływ Ducha Świętego w tamtym czasie. Widzimy, jak Boża moc zmienia ludzi i tworzy historię. I możemy się radować z tego, że Jezus zostawił nam obietnicę wypowiedzianą do apostołów, kiedy szykował ich do swojego odejścia. I kiedy w Ewangelii Jana czytamy w 14 rozdziale: jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i z wami będzie. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Dalej, 16 rozdział. Lecz ja wam mówię, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam z siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Jak wiemy, ta obietnica Pana Jezusa o przyjściu Pocieszyciela i Ducha wypełniła się już na początku Dziejów Apostolskich, kiedy to w drugim rozdziale mamy historię o tym, jak podczas Dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty stąpił na ludzi w postaci języków ognistych. Ci, którzy Ducha otrzymali, zaczęli mówić różnymi językami. A cała rzesza ludzi, którzy byli wtedy z nimi, dziwowali się temu. Po części niektórzy nie mogli uwierzyć, twierdząc, że byli pijani. Wtedy duch ten był dany uczniom Jezusa, w większości, którymi byli oni Żydami, ale już 9 rozdziałów dalej czytamy o tym, że ten duch także został udzielony wszystkim pozostałym ludziom, czyli poganom. I wypełniła się ta obietnica o przyjściu wspomożyciela nie tylko dla Żydów, ale i dla pogan. W Dziejach Apostolskich 11 rozdział, 14 werset do 16 czytamy: a on powie ci te słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały twój dom. A gdy zacząłem mówić, wstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: ja chrzcił wodą, wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I w ten oto sposób, oficjalnie można tak powiedzieć, Duch Święty został przekazany na ręce nas wszystkich ludzi. Każdy, kto ma chęć, może z tego Ducha korzystać. Jednak są pewne jakby punkty, które trzeba spełnić, żeby tego Ducha otrzymać. I teraz, skoro już wiemy, że mamy możliwość otrzymania tego Ducha, no to można powstają pewne pytania. Co niesie Jego obecność w naszym życiu? Jak poznać człowieka, który takiego Ducha ma, a który go nie ma? Kto może, kto nie może z Niego skorzystać? Czy Ducha Świętego mogą posiadać osoby, które nie znają Jezusa? I czy każda osoba, która twierdzi, że zna Jezusa, czy tego Ducha posiada? Co roku na konwencjach widzimy, kiedy młode i starsze osoby przystępują do chrztu, co wtedy myślimy? Czy gdy za chwilę wejdą do wody, czy od razu otrzymają Ducha Świętego? Czy może niektórzy już przed przystąpieniem do chrztu go mają? Czy jeszcze inni muszą trochę nad sobą popracować, aby ten Duch został im dany? To kiedy dana osoba otrzymuje Ducha Świętego od Boga, właściwie chyba może stwierdzić tylko ta osoba, która go otrzymuje i sam Pan Bóg, który go udziela. Według Ewangelii osoby, które przyjmą chrzest, to znaczy ten symbol, który jakby my przyjęciem chrztu potwierdzamy, że rozumiemy naukę Jezusa i całe swoje dalsze życie będziemy starać się, aby prowadzić tak, jak postępował Jezus. I przez to, że przyjmujemy ten symbol, możemy być zbawieni. W Ewangelii Marka 16, rozdział 16 werset czytamy, że kto uwierzy i ochrzczony zostanie, ten będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Osoby te także otrzymują Ducha Świętego i czytamy o tym Dzieje Apostolskie 2:38. A Piotr rzekł do nich: upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Znowu wrócę do pytania, czy moment wejścia do wody równa się otrzymaniu Ducha Świętego? Zobaczmy, co o tym mówi Biblia. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a otrzymywali oni Ducha Świętego. Widzimy w tym fragmencie, że była pewna grupa osób, która chrzest przyjęła, a Ducha Świętego nie otrzymała. Że dopiero po przyjściu Piotra i Jana, kiedy zaczęli wkładać oni na nich ręce, ten Duch na tych ludzi zstąpił. I tak naprawdę nie wiemy, czy bez ich pomocy kiedykolwiek oni by tego Ducha otrzymali, czy może po prostu swoim życiem, jakby jeżeli by dobrze postępowali, kiedyś go otrzymali. I z tą sytuacją możemy porównać także inną, także z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr mówił jeszcze te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy może kto odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I zauważymy, to jest całkiem odwrotna sytuacja, że tam była grupa osób, które przyjęły chrzest, a Ducha otrzymały dopiero później. A tutaj sytuacja jest odwrotna, że była grupa osób, która otrzymała Ducha Świętego, a dopiero później została ochrzczona. Wniosek z tego wyciągnąłem taki, że to Bóg decyduje o tym, komu i kiedy da dar swojego Ducha. Bóg bada nasze serca, wie, jakie życie prowadzimy, wie, co w sercach trzymamy i wie o tym, czy jesteśmy gotowi na to, aby podjąć ten zaszczyt. Ale z tym zaszczytem powiązana jest ogromna odpowiedzialność, bo mamy werset w Biblii, że każdy grzech nam zostanie wybaczony, ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu wybaczony nie zostanie. A człowiek, który takiego ducha nie posiada, przeciwko takiemu duchowi nie jest w stanie zgrzeszyć. Także mniej więcej wiemy, jak wygląda sprawa z otrzymaniem Ducha Świętego. Jak zatem teraz rozpoznać człowieka, który takiego ducha ma? Czy będzie to miało jakieś powiązanie z mężami ze Starego Testamentu, którzy otrzymywali Ducha Bożego, którzy, jak mówiłem, często byli bohaterami, często prorokami? Przez tyle lat studiujemy Słowo Święte. Widzimy tą ogromną różnicę, jaka dzieli te okresy Starego i Nowego Testamentu. I nie możemy zaprzeczyć, że inaczej. Znaczy, nie możemy zaprzeczyć, że inaczej było w Starym Testamencie, inaczej było za czasów apostołów, a inaczej wszystko odbywa się teraz. Teraz rzadko, w obecnych czasach rzadko spotykamy osoby, które prorokują, które uzdrawiają słowem, które ni stąd, ni zową z dnia na dzień zaczynają mówić innymi językami. Jeżeli choćbyśmy nawet taką osobę spotkali, to od razu sobie tłumaczymy, że pewnie gdzieś za granicą się tego języka nauczył, o czym my nie wiemy, a że ten, który go uzdrowiono, to albo nie był aż tak bardzo chory, albo może udawał. Także jak takich ludzi rozpoznać? Według apostoła duch ten działa na każdego inaczej. Nie ma jakby sztywnych ram określających człowieka, w którym taki duch żyje. Ale mamy pewne wskazówki podane przez apostołów i w pierwszym rozdziale do Koryntian, w 12 rozdziale od 3 wersetu czytamy. Dlatego też oznajmiam, nikt pod wpływem Ducha Bożego nie może mówić, niech Jezus będzie przeklęty, i nikt bez Ducha Świętego nie może mówić, Jezus jest Panem. I dalej czytamy od 4 wersetu. A różne są dary łaski. Różne są dary, ale Duch jest jeden. Różne są posługi, ale Pan jest jeden. Różne są działania, ale jeden jest Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. W każdym uwidacznia się działanie Ducha dla wspólnego dobra. Jednemu Duch daje słowo mądrości, innemu ten sam Duch daje rozumienie słowa. Jednego Duch obdarza wiarą, innemu ten sam Duch udziela daru uzdrawiania. Jeszcze innym daje natomiast moc czynienia cudów, dar prorokowania, dar rozróżnienia duchów, dar języków czy dar tłumaczenia języków. A wszystko daje to jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu tak jak chce. A takie będą znaki towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże będą brać, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi. Na chorych kłaść ręce będą, a ci wyzdrowieją. No i teraz znając te wersety, popatrzmy bracia po sobie i zadajmy sobie pytanie, kto z nas ma dar czynienia cudów? Kto ma dar prorokowania? Kto ma dar rozpoznawania duchów, a kto wypędzanie ich? Kto ma dar uzdrawiania, a kto ma dar języków? Według mnie czym innym jest, gdy ktoś płynnie mówi po angielsku lub po niemiecku, a uczył się tego od szkoły podstawowej, każde wakacje spędzał za granicą, a czym innym niż kiedy człowiek z dnia na dzień zaczyna mówić językiem, którego wcześniej nie użył. Także czym innym jest choćby w moim przypadku, kiedy biorę na bloku operacyjnym skalpel, rozcinam nogę, nastawiam złamanie, wbijam w środek gwóźdź, skręcam płytą i śrubami i dzięki mojej pracy i wiedzy taki człowiek zostaje uzdrowiony. Kiedyś zacznie chodzić, wróci do normalnego życia. A czym innym jest to, kiedy ktoś wypowie słowo, czy ktoś pomyśli o kimś, czy dotknie kogoś i wystarczy to, aby kogoś uzdrowić. Uważam, że tak jak w Starym Testamencie w porównaniu z Nowym, inaczej ten duch był dawkowany i inaczej działał, tak porównując czasy dzisiejsze z czasami apostolskimi, także musimy tą różnicę zauważyć w działaniu ducha i w jego działaniu na nas. Nie chcę też, bracia, żebyście przez przypadek zrozumieli, że twierdzę, że tylko, że osoby, które nie prorokują i które boją się wziąć węża albo wypić truciznę, że tylko te mają Ducha Świętego. Że te nie mają Ducha Świętego. Tak nie uważam i właśnie myślę, że On w nas w obecnych czasach całkiem inaczej się objawia. Na pewno znajdziemy wspólne elementy tych darów Ducha, które były napisane w liście do Koryntian z czasami obecnymi, choćby dar mówienia czy dar wiedzy, bo wystarczy czasami porozmawiać z człowiekiem, który tak naprawdę nie ukończył żadnej szkoły, żadnego uniwersytetu, a pała taką wiedzą i mądrością, że to sami z siebie możemy stwierdzić, że to nie jest wyuczone, to musi być coś ponadludzkiego. Czasami, kiedy na konwencjach wykładów słuchamy, to od tego mówcy czuć coś więcej niż tylko słowa osoby stojącej za kazalnicą. Także jak w nas znaleźć i rozpoznać Ducha Świętego? Jeśli go nie mamy, to czy mamy szansę go otrzymać? A jeśli go mamy, to jak o niego dbać i go rozwijać? Jest wiele zagadnień, które są nie do pominięcia i pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Uważam, że jednak punktem wyjścia, aby otrzymać Ducha Świętego, jest chrzest w wodzie, a może nie tyle sam chrzest, co już nasza myśl, nasza decyzja o tym chrzcie, bo czasami człowiek podejmie decyzję, a różne wypadki w życiu potoczą się tak, że on tego chrzestu jednak chrztu nie przyjął. Kiedy decydujemy się na ten krok wejścia do wody, to jest taki znak, że chcemy, aby nasze życie było jak żyzna gleba, na której ziarno będzie mogło rosnąć i rozradzać się. Tak jak w tej przypowieści o siewcy, kiedy to ziarnem było Słowo Boże i szukało podatnego gruntu, tak my, kiedy postanowimy oddać swoje życie Bogu, to ze swojego życia robimy ten żyzny grunt i liczymy na to, że padnie na nas ten zalążek Ducha, który będzie mógł w nas rosnąć. Potem sami nad sobą do końca życia musimy pracować nad swoim charakterem i uprawiać tą naszą glebę, aby z tego zalążka, który mamy szansę otrzymać, żeby wyrosło coś wielkiego. Od tego momentu wejścia do wody postanawiamy do końca życia pracować tak jak ogrodnik z grabiami, z łopatą na swoim polu, walcząc o to, żeby jak najlepiej mu te pole obradzało. Jezus i apostołowie w wielu miejscach mówią o tym, że będziemy napełnieni Duchem Świętym. Rozumiemy to tak, że niektórzy mogą być napełnieni od razu, inni z czasem. Żeby to tak wyobrazić sobie łatwiej, to posłużę się przykładem. Kiedy ktoś z nas jest spragniony, pić mu się chce, to idzie do kuchni, stawia szklankę, napełnia ją wodą i w ciągu chwili ta szklanka jest wodą napełniona. A z drugiej strony może być, kiedy mamy dziurę w dachu i pada deszcz i nam do pokoju kapie i kap, podstawiamy szklankę i z czasem ta szklanka też się napełni, to też będzie napełnienie. I tak jak mówiłem, że niektórzy mogą zostać napełnieni od razu, niektórzy może na to potrzebują więcej czasu, aby tego ducha w sobie rozwinąć i aby jego pełnię w swoim życiu uzyskać. Może już niektórzy z nas mają pełnię ducha, ale na pewno niektórzy z nas muszą jeszcze wiele w swoim życiu zmienić i pracować nad sobą, aby ją osiągnąć. Może niektórzy dopiero planują, aby ze swojego życia zrobić właśnie te pole, na którym będzie mógł rozwijać się Duch Święty. Także jak pracujemy na tym polu z tą łopatą i grabiami, tak jak mówiłem przysłowiowymi, jak taką pracę przełożyć na nasze życie? Co robi, żeby ten duch w nas się rozwijał i rozkwitał? No cała Biblia jest napełniona słowami, które powinniśmy robić, a to, czego powinniśmy się wystrzegać. Przykłady w całej Ewangelii, listach się aż mnożą i parę może tylko nam przytoczę. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Będziesz miłował Boga swego, z całego serca swojej i całej duszy, a bliźniego swego jak siebie samego. Przeto póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. List do Galatów w 5 rozdziale 16 od 16 wersetu czytamy. Otóż powiadam wam, postępujcie według ducha, a nie będziecie spełniali pożądań ciała. Gdyż ciało pożąda wbrew duchowi, natomiast duch wbrew ciału. Jedno przeciwstawia się drugiemu, także czynicie nie to, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie jesteście pod prawem. Uczynki ciała są wiadome. Cudzołóstwo, nieczystość, rozwiązłość, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, kłótnie, zazdrość, gniew, chorobliwa ambicja, właśnie rozłamy, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Dlatego powtarzam wam to, o czym mówiłem już wcześniej. Ci, co tak postępują, nie posiądą Królestwa Bożego. I w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, 5 wersecie napisane jest, że ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Prośmy, aby ducha otrzymać, a dostaniemy go, bo Bóg daje każdemu bez względu na osobę. Bóg daje ducha tym, którzy są mu posłuszni, którzy się go boją. Jeśli więc wy, którzy źli jesteście, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są mu posłuszni. No i mimo, że od tylu lat znamy te wersety, wiemy, jak postępować, wiemy, jakie są uczynki ciała, czego mamy się wystrzegać, znamy życie Jezusa, wiemy, jaką by postąpił w tej czy innej sytuacji, powinniśmy to naśladować, to mimo naszej wiedzy biblijnej i naszych chęci, często jesteśmy bezsilni na ataki szatana. Nie wiem, jak wy, bracia, ale ja sam w sobie zauważam bardzo wiele punktów, słabych punktów, przez które szatan ma do mnie, że tak powiem, furtkę, łatwy dostęp. I staram się z tym walczyć, ale różnie to wychodzi. Wszyscy wiemy, znamy tą zbroję Bożą, którą powinniśmy nosić, o której apostoł Paweł nam mówi. Wiemy, jak ta zbroja powinna, jak wygląda, jak się powinno używać. Ale nie, w moim przypadku albo ja tą zbroję źle zakładam, albo może wszystkich części ze sobą nie umiem powiązać, bo bardzo często zauważam, że szatan bardzo łatwo ma do mnie dostęp. Z kolei niektórzy z nas już przez wiele lat na tej zbroi tak się nauczyli używać, że umieją dać odpór pokusom szatana i bronić się przed nim. Kiedyś usłyszałem taką bardzo ciekawą myśl, że szatan to jest jak dobry wędkarz. Sam ryby łowię, także wiem, jak złowić płotkę, że na płotkę to albo biały robaczek, albo kukurydza, albo pęczak, na co innego na leszcza, co innego na węgorza. Na szczupaka też, kiedy w zależności od pory roku, albo wirówka, albo jakaś woblerek, albo gumka. Tak samo i szatan jest takim wędkarzem i on nas wszystkich doskonale zna i wie, jaką przynętę na nas zastosować. I wie, że wie, co nam pod nos podrzucić, jaką przynętę, żeby nas zachęcić, żebyśmy za nią chwycili, wtedy on już nas ma w swojej garści. I wie, że na jednego pieniądze nie zadziałają, nawet o nich nie będzie myślał. Inny z kolei zostawi wszystko, i będzie robił wszystko w tym kierunku, aby te pieniądze zdobyć. Jeszcze inny, kiedy przed kim się postawi butelkę jakiegoś wytrawnego trunku, to nawet nie zerknie w jej kierunku. A inny wszystkie swoje myśli będzie kierował, aby tą buteleczkę do niej sięgnąć. Na innych jeszcze będzie działała władza, na innych kobiety, a na innych jakieś choćby drobne przyjemności tego świata. Szatan ma swoje sposoby i my, znając wytyczne przez Pana Jezusa, powinniśmy robić wszystko, aby tego unikać, bo one nie pomagają uprawiać naszego pola, one te pole niszczą. I przez to ten zalążek ducha, który w nas jest, nie rozwija się i nie daje owoców. Ale jeśli nauczymy się uprawiać nasze pole i nosić zbroję Bożą, to te owoce z naszego pola będą coraz większe i piękniejsze. I w końcu my zostaniemy także napełnieni Duchem Świętym. A jak to poznać, czy ta nasza praca idzie w dobrym kierunku? Właśnie możemy to poznać po owocach tych ducha, o których mowa w 5 rozdziale, 22 wersecie listu do Galacjan. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Także te tutaj dary ducha, one powinny w naszym życiu brać większą przewagę niż to, co nam proponuje szatan. I te dary nie powinny się objawiać tylko tutaj, jak my przyjdziemy wszyscy ładnie ubrani w niedzielę na zebranie, między sobą będziemy się sobie ręce podawali, uśmiechali się do siebie, ale to ma mieć głównie zastosowanie w naszym życiu codziennym, w pracy, w szkole, w domu, na ulicy, żeby te dary ducha były widoczne na zewnątrz, żeby ludzie mogli z nas kiedyś brać przykład. Pamiętamy, że apostoł Paweł powiedział, że my jesteśmy świątynią Bożą w pierwszym do Koryntian 3:16. Dlatego musimy walczyć ze swoimi pożądliwościami, z tymi rzeczami cielesnymi. Musimy prosić Boga nieustannie o Ducha Świętego. Cały czas musimy mieć przed oczami cel, do którego tak naprawdę zmierzamy. I musimy dopełnić wszystkich starań, aby ten cel osiągnąć. A tym celem jest życie wieczne w Królestwie Bożym. Galacjan 6, 6 rozdział, 8 werset. Kto sieje w ciele, zbierze to, co przynosi ciało. Kto na zagładę. Kto natomiast sieje w duchu, zbierze to, co daje duch, życie wieczne. I na zakończenie jeszcze werset z Ewangelii Jana 3 rozdziału 5 wersetu. Jezus mu odrzekł: uroczyście zapewniam cię, jeśli kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co urodziło się z ciała, pozostanie cielesne, to co narodziło się z ducha, jest duchowe. Amen.
Tak, dziękujemy, bracie.